Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jest ze mną dzisiaj w Konwersatorium Michał Barcikowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, wigilijnie.
Będziemy rozmawiali o tym, o czym albo Polacy wszyscy dzisiaj rozmawiają, albo raczej co wspólnie przeżywają, to znaczy, może dzisiaj to jest jeszcze Wigilia, ale już zmierzamy do Bożego Narodzenia, święta Bożego Narodzenia. No, niech Państwo nie regulują odbiorników, ani nie wyłączają pośpiesznie, bo to może się wydać, że wszyscy dzisiaj mówią o Bożym Narodzeniu, są tematy takie trochę żłóbki, nasianku, dzieciątko, wszystko to są rzeczy na miejscu dzisiaj, no ale w tej atmosferze już zbliżających się świąt chcieliśmy porozmawiać o właściwie wszystkich istotnych perspektywach tego święta, czyli nie tylko o takim wrażeniu, że będzie ciepło i miło, to oczywiście jest szalenie ważne i należy do istoty tego święta, ale chcielibyśmy powiedzieć, zastanowić się nad tym, co to znaczy, że świętujemy przyjście Chrystusa, przyjście Syna Bożego. Co więcej, wydaje mi się, że od razu możemy zdradzić tajemnicę, że chcemy rozmawiać tutaj o trzech przyjściach Chrystusa. Trzech przyjściach. Czy to nie za dużo, bo być może taki ktoś wyrwany ze snu, sięgając do swojego katechizmu, będzie wiedział, że to są dwa przyjścia. Pan Jezus raz przyszedł, tak, na ten świat, to właśnie jest taka rocznica teraz, Boże Narodzenie, a około 2000 lat temu już to się wydarzyło. Ciągle możemy mówić 2000, bo takie przybliżenie tutaj jest dopuszczalne. No i oczywiście jest jeszcze drugie przyjście Chrystusa, tak, ostatnie przyjście Chrystusa, które z kolei ma znaczyć koniec czasów, tak, Chrystus sędzia. Jeśli mówimy o trzecim, to dlatego, że mądrzy teologowie kiedyś powiedzieli, że jest też to trzecie przyjście Chrystusa do duszy człowieka. Tak? One jakoś, te trzy fakty, zbiegają się w tej jednej uroczystości. Co to jest ta uroczystość Bożego Narodzenia, tak gdybyś ją określił?
No jak to zwykle z takimi podziałami, które mądrzy, nawet nie tyle teologowie, co raczej autorzy katechizmów, różnych pomocnych, pobożnych broszurek, jak to z takimi rozróżnieniami właśnie poczynionymi w ten sposób, one są po części uproszczeniem. Oczywiście obecność Syna Bożego, drugiej osoby Trójcy Świętej, Logosu, na tym świecie jest, jakby to powiedzieć, zupełnie upraszczane, tak stara jak świat, to znaczy druga osoba Trójcy Świętej, która w Starym Testamencie przedstawiana jest jako mądrość, jeszcze nie objawiająca się jako osoba Trójcy Świętej, jako jeden z aspektów działania jedynego Boga, jest wyraźnie podkreślone, że ta mądrość była od początku, tak, przy stwarzaniu świata, że ona jest zasadą tego świata. Później ta mądrość, ten logos jest utożsamiony z Mesjaszem, który ma przyjść i wyzwolić Izraela, jak to na jednym poziomie jest zapowiadana, jak się wczytać tak dobrze w te księgi, to po prostu ma wyzwolić człowieka z jego grzechów, z konsekwencji grzechu pierworodnego i otworzyć mu bramy zbawienia.
A więc mamy tę pierwszą perspektywę. Czyli jeśli w Ewangelii świętego Jana w znanym fragmencie mowa jest o tym, że przyszedł do swoich, swojego nie przyjęli, to też można to czytać jakby na dwa różne poziomy równocześnie, tak? Ten pierwszy, który jest taki oczywisty historycznie, to znaczy ten, że ten naród długo przygotowywany, Izrael, tak, który jest własnością Boga, który został przygotowany i utworzony po to, żeby Bóg właśnie miał gdzie objawić swoją chwałę, że powstaje pewna trudność, tak, problem w przyjęciu przez ten naród tego, który jest przedmiotem ich oczekiwania. Tak? To jest ta
A z drugiej strony, że jest to pewien obraz w ogóle relacji między wszelką ludzką społecznością, czy człowiekiem indywidualnie, a Bogiem. Bo to jest w ogóle niesamowity paradoks. Sobie z tego, jakby to powiedzieć, często nie zdajemy sprawy. Jeżeli uważamy się za ludzi wiary, to mamy takie często doświadczenie, że mimo, jakby to powiedzieć, obietnic szczęścia wiecznego, to czasami nam jest trudno wierzyć, trudno tego dotrzymać. O ile trudniej było Izraelowi, który musiał wierzyć mimo tego, że tej obietnicy szczęścia wiecznego nie miał. Miał zapowiedź Mesjasza, który ma dopiero przyjść i kiedyś przynieść szczęście wieczne, ale to była, no właśnie, właśnie, to była ta nadzieja rozciągnięta na wiele tysiącleci, w momencie, w którym ona się ziściła, w momencie, w którym ten naród mimo wszystko zdał próbę niesamowitej wiary i niesamowitej ufności w Boże obietnice, trwając przez tyle set lat przy prawdziwym kulcie i przy prawdziwej świątyni, no w momencie, kiedy te obietnice się spełniły, to właśnie następuje pewna trudność.
No, mnie bardzo zaintrygowało to, co powiedziałeś na początku, to znaczy to zwrócenie uwagi na to, że to przyjście, to pierwsze, tak, przyjście Chrystusa jest jakby powrotem króla do jego królestwa. Tak? To jest ciekawe, to ten wątek jest wychwycony w tych wszystkich analogiach takich, no, jakby parabaśniowych, jakie mamy na przykład u Luisa w Narnii, czy tam gdzieś w inny zupełnie sposób będzie u Tolkiena, to jakby to imaginarium, które sięga także do pewnych rozumień chrześcijańskich, chętnie do tego nawiązuje. Jest kraina, która została stworzona, tak, dla tego króla, potem następuje jakaś katastrofa, siły przeciwne mu obejmują władzę i zaczynają wpływać na to, co się tam dzieje, i to powtórne przyjście jest ciekawe, bo nie jest przyjściem w majestacie, prawda? To jest jakaś konspiracja, półkonspiracja.
I tutaj znaczy, to jest z jednej strony półkonspiracja, bo rodzi się w ubóstwie, tak? Bo nie następuje jakiś polityczny przewrót i odrodzenie Izraela, a my to chętnie rozdzielamy te rzeczywistości dla ludzi tamtej epoki, ale dla Żydów zwłaszcza one się ściśle łączyły. Istnienie fizyczne państwa Izrael było czymś znacznie, miało też swój wymiar nadprzyrodzony. Tak,
w związku z tym, pełnienie obietnic.
Tak jest, to my łatwo takiego rozróżnienia dokonujemy, oddzielamy, przeciwstawiamy sobie, dla nich to się łączyło. Ale gdyby to był kolejny, jakby to powiedzieć, prorok, tak? Gdyby to był kolejny reformator religijny, to w ich imaginarium jakoś by się to mieściło. Oto tu przychodzi, no owszem, z rodu Dawida, tak? Chociaż oni tego, jakby to powiedzieć, nie widzą, bo też ten ród zmarniał, tak? Ten się zewnętrznego splendor. Przychodzi z Galilei, czyli z tej części bardziej pogardzanej niż, nie z Judy, tam gdzie zawsze byli wierni, prawda? Tylko z tej części, która zdradziła. Dla Izraelitów to było...
Cóż może być dobrego
z Galilei? Pamięć o podziale na dwa królestwa, to wierne i to niewierne, ciągle mieli. I oto ten przybłęda z Galilei zaczyna zachowywać się jak ten, który ma władzę. To ewangeliści o tym wyraźnie mówią, że on z jednej strony nie przypominał Syna Bożego, a z drugiej strony zachowywał się do Mesjasza, a z drugiej strony zachowywał się dokładnie tak, jakby tym Mesjaszem był, bo odpuszczał grzechy. Kto mu dał władzę odpuszczania grzechów? Przecież tylko Mesjasz. Oczyszczał świątynię, wypędza, zachowywał się w świątyni jak u siebie, ogłaszał się Panem Szabatu. Ten kontrast, to zderzenie im nie pasuje. My to często przedstawiamy tak, albo Mesjasz nie przyszedł jako król zwycięski na czele armii, dlatego go odrzucono. Przyszedł bez armii, ale zachowywał się jak król, tak?
Wydaje się, że w żadnym razie nie naruszając, czy nawet nie wchodząc w zagadnienie wiarygodności, znaków wiarygodności, tak? Można powiedzieć, że po prostu ze swojej natury te wypełnienie tych proroctw i tych świadectw, które go zapowiadały, było takie, jak to jest zawsze dla wiary, migotliwe. To, że takie, że no nie było takiego, jakby to powiedzieć, przymuszenia wprost tymi znakami, że już po prostu nikt inaczej nie mógł. Tylko przy dobrej woli, tak można powiedzieć, w założeniu, tak? Przy pewnym, jakby to powiedzieć, poczuciu w nim Mesjasza, tak? Takie pierwsze, ale sam z siebie też zresztą nie epatował, tak? Nieustannie tym tytułem i unikał takiego wyraźnego ogłaszania się, tak? Tylko raczej dawał możliwość, okazję, aby ci, którzy zostali wcześniej przygotowani przecież do tego, żeby rozpoznali w nim Mesjasza. Spróbujmy się w tym momencie zatrzymać. To pierwsze, najważniejsze, tak, dla nas dzisiaj wydarzenie, pamiątka przyjścia, tego historycznego przyjścia Syna Bożego. Zróbmy w naszej rozmowie przerwę i za chwilę wracamy do innych przyjść. Wracamy do rozmowy o przyjściu Chrystusa. można by było trochę tak powiedzieć, o ujawnieniu się obecności, na miarę którego cały świat został stworzony. Mówiłeś o logosie, według którego przecież rzeczy zostały przez Boga stworzone, a człowiek w bardzo szczególny sposób na obraz i podobieństwo, a to podobieństwo z kolei bardzo poprzez tę logiczność, tak, ludzkiej duszy, rozumność, logiczność ludzkiej duszy zostało to podobieństwo założone między Bogiem i człowiekiem. No ale w początku Adwentu, który już jest daleko za nami, mocniejszy jest inny akcent, prawda? Oczekujemy, oto ten przyjdzie, Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k nam przybędzie. To jest ten moment przyjścia ostatecznego, tego, które, można powiedzieć, które jest przedmiotem oczekiwania wszystkich, którzy chcą przyjścia Boga na ten świat.
Tak, choć oczywiście to pierwsze przyjście historyczne zapoczątkowało to drugie przyjście. Chrystus wyraźnie mówi w Ewangelii, że sąd już się rozpoczął, tak? Ja już przyszedłem, już wypełniłem stare prawo, już otworzyłem przez swoją śmierć i zmartwychwstanie bramy nieba i sąd już się rozpoczął i wy sami siebie już osądzacie w tym momencie. Znaczy to przyjście ostateczne, Kościół zawsze nauczał, że będzie tylko pewne, to był zresztą wielki spór, tak? Co jest w pewnym momencie w średniowieczu teologiczny, tak? Co z duszami, które umierają i co? One gdzieś czekają znowu w jakiejś otchłani dopiero na ten sąd ostateczny. No przecież nie. Tak, niebo już jest stworzone, tutaj to potem rozróżnienie między sądem szczegółowym, a sądem ostatecznym. I w tej perspektywie ten sąd ostateczny będzie, jakby to powiedzieć, publicznym ogłoszeniem tego, co już się dokonuje. Tę rzeczywistość nadprzyrodzoną, rzeczywistość nowej ziemi, nowego nieba w formie pewnego, no właśnie tutaj różnych obrazów się używa, zaczynu, zadatku, jakiejś rzeczywistości, która w formie zalążkowej jest już nam dana.
Tak, słowo sąd brzmi oczywiście groźnie i definitywnie, prawda, ale zawiera w sobie tę obietnicę pełnego ujawnienia się królowania tego, który jest najwyższym rzecznikiem dobra, Bożego dobra. Tak? Czyli sąd ostateczny, na przykład rzecz bardzo ciekawa, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to też momentem, w którym nagle stają się widoczne wszystkie okoliczności i sposoby działania również dobra, te, które jakby nawet wtedy, gdy patrzymy tylko na nasze własne życie, ten sąd szczegółowy jest problem, co było w naszym życiu dobre, co złe, jak byliśmy odpowiedzialni za co i tak dalej, ale to wszystko staje się tak naprawdę w pełni widoczne dopiero w kontekście tej całości, w której działaliśmy, w której byliśmy.
Zarówno dobro, jak i zło, bo my często, przypominając ten obraz Chrystusa jako sędziego, który rozdziela owce od kozłów i jednym mówi, że się dziwią, obie strony. Tak. Nie tylko ci źli, kiedy myśmy ciebie zlekceważyli, nie odwiedziliśmy cię, nie odzialiśmy cię i my to chętnie przywołujemy najczęściej jako pałkę, żeby tam innych że wy tam nie rozpoznaliście, wy nie ten, ale że również ci drudzy się dziwią rozmiarem swojego zła i tego, kogo naprawdę ono dotknęło, ale ci drudzy rozmiarem swojego dobra się dziwią, bo nie zdawali sobie sprawy, że właśnie jakby to taki efekt motyla trochę, prawda, z którego, który za łaską dobra, Bożą te nasze jakieś małe dobro może doprowadzić do czegoś wielkiego, tak? Co my przekraczamy. Przepraszam, co nas przekracza. Tak?
Niemniej można też powiedzieć, że ten sens innego święta, który jest w roku liturgicznym, sens uroczystości Chrystusa Króla, tak? On, żeby powiedzieć, tak samo jest rozciągnięty zarówno na ten czas, który jest po przyjściu Chrystusa, tym historycznym pierwszym przyjściu, ale jakby to powiedzieć, takie uwidocznienie pełne, tak, zyskuje właśnie w paruzji, w przyjściu tym ostatecznym. Wtedy, to dlatego ten wspomniałeś, ten ulubiony motyw, także ikonograficzny, artystyczny w portalach katedr, tak, średniowiecznych, taki już Chrystus, który już nie tylko króluje z drzewa, tak jak to, jak to czasami też przedstawiano w szatach królewskich Chrystusa zawieszonego na krzyżu, taki artystyczny, ale uprawniony paradoks, teologiczny bardzo, tak, a równocześnie tutaj już przychodzący i królujący w majestacie, tak, czyli tak jakby ta rzeczywistość, która być miała, jest, staje się, tak, jest to...
Staje się, to jest właśnie dobre, gramatyka zdaje się dobrze oddawać prawdę. Staje się, ale jeszcze się do końca nie stało.
To jest również koniec wielu takich, jak sądzę, no, jakichś mniemań, oczekiwań marzeń, ale także i realnych podpórek, które nam w tym okresie, w którym my dzisiaj tak żyjemy, są potrzebne. Tak? Pewnie wiele rzeczy, które nam się wydają w wierze niezbędne i są realnie w tej chwili niezbędne, no w tej rzeczywistości drugiego przyjścia Chrystusa jakby odpadają, tak? Kończy się wiele tych rzeczywistości kościelnych, tak? Czy również jakichś instytucjonalnych, które...
No, kończy się wiele dóbr naturalnych, prawda? Chrystus też wyraźnie o tym mówi, że nic się nie będą ani za mąż wychodzić. W takiej polemice bardzo teraz modnej wśród niektórych hierarchów z nacjonalizmem, prawda? Jest, że przecież no, nawet o może ten naród to jest jakieś tam na obecnym etapie ten ważne i dobre, ważna i dobra instytucja, ale przecież w niebie nie będzie narodów. No owszem, małżeństw też nie będzie.
Czyli duchowość małżeńska.
Tak, w związku z tym to są... równie to wszystko, co oni tak przypominając o tym, żeby nie deifikować jakiegoś dobra naturalnego, jakim jest naród, można odnieść i do innych instytucji, takich jak małżeństwo. Nie będzie sakramentów też, bo nie będziemy potrzebowali znaku widzialnego łaski niewidzialnej, dlatego, że źródło tej łaski stanie się dla nas, czy miejmy nadzieję, bo módlmy się o to, żeby stało się dla nas widzialne. Niepotrzebna w związku z tym będzie liturgia, ziemska liturgia, tak? Z ziemskich słów, ziemskich znaków, ziemskich gestów, ziemskich przedmiotów, bo będzie możliwość oglądania Boga bez pośrednictwa tego.
Chociaż
tego
liturgia, jakby to powiedzieć, apokaliptyczna, tak. ta chwała nieustanna, tak. To jest coś, co tym bardziej będzie właśnie stanie się widoczne. Tak. I stanie się tym podstawowym brzmieniem świata, tak, całego tego odnowionego świata. No dobrze, to jest też perspektywa, którą powinniśmy przy choince widzieć, bo to trochę tak czasami wygląda, jakbyśmy świętowali coś, co się już zamknęło, tak, a Boże Narodzenie, które świętujemy w tym drugim sensie, to jest także, jakby to powiedzieć, ten ciąg dalszy nastąpi. Tak?
Tak, z tym, że oczywiście zawsze należy być bardzo ostrożnym w próbach lekkomyślnego wartościowania tych różnych sposobów przeżywania Bożego Narodzenia i oddzielania tego, co rzekomo do istoty nie należy, od jakiejś istoty. No, z filozofii wiemy, że do istoty mamy dostęp nie inaczej, jak tylko przez to, co nie jest istotne, ale co pozwala nam jakoś, no to tak jak wiatru nie widzimy, prawda? Natomiast o tym, że jest wiatr, no to czujemy przez skórę, widzimy, że łopocze sztandar czy pranie na sznurze i podobnie jest z obecnością Boga. My mamy do niej przystęp za pośrednictwem tego i do tej tajemnicy podwójnego, potrójnego, czy w ogóle przyjścia, tak, Chrystusa na świat i do duszy człowieka, no za pośrednictwem tego całego zestawu obrzędowego.
No właśnie, to z tą przestrogą przerwijmy rozmowę i za chwilę wrócimy do ostatniej, trzeciej części. Na koniec, właściwie do tej trzeciej naszej części naszej rozmowy, zostawiam, można powiedzieć, ten element, który chyba jakoś łączy te dwa pozostałe, tak? To znaczy jakby nasze również osobiste odniesienie do tych dwóch obiektywnych faktów, takiego, który się zdarzył już w historii, takiego, który jest oczekiwany z wiarą. Można powiedzieć, że oba tak brutalnie, to nie do końca prawdziwie, ale brutalnie można byłoby powiedzieć, że na nic by one były, gdyby nie dotyczyły, nie dotknęły, jak w jakimś sensie nie miały odbicia w duszy człowieka. Tak? To jest to mickiewiczowskie takie napomnienie, że darmo narodził się Jezus w betlejemskim żłobie, jeśli nie narodził się w tobie. Tak? To trzecie przyjście, które właściwie może się odbywać nie tylko w jednej okoliczności jakiegoś jednego wspomnienia, czy liturgicznego, nawracającego w ciągu roku wspomnienia, tylko jest to okazja, żeby o tym powracaniu Chrystusa, tak, czy przychodzeniu Chrystusa do duszy, wtedy sobie mocniej zdawać sprawę. Tak. To jest bodaj najbardziej intymny element tej naszej rozmowy, prawda? Ten, w którym już trudno go, tak jak powiedziałeś o tym łopoczącym sztandarze, w tym też trudno powiedzieć sobie samemu, czy się w danej chwili najbardziej owocnie przyjmuje Chrystusa, choć ma się pełną tego, pewne pragnienie i wolę. To bodaj najbardziej tajemniczy element tego przychodzenia.
No, to jest jakby to powiedzieć, w ogóle czas chrześcijański, tak? Jest czasami przeciwstawiany, nie wiem, różnym religiom wschodnim, hinduizmowi, prawda, że jest pewien początek i zmierzamy do pewnego końca. I że to ma być przeciwieństwo tej pewnej takiej cykliczności, czy zamkniętego kręgu, tak? Choćby w reinkarnacji w buddyzmie. Jak się bliżej temu przyjrzeć, to my, owszem, wychodzimy od pewnego początku i zmierzamy do pewnego końca, ale właśnie trochę na zasadzie spirali, prawda? Mm-hmm. To znaczy, że codziennie z jednej strony możemy, czasami się tak zdarza w życiu, wyznaczyć jeden moment nawrócenia, tak? Ale z drugiej strony zwłaszcza ci, którzy takiego momentu doświadczyli, to wiedzą, że później ten moment się powtarza w zasadzie codziennie, tak? Codziennie się nawracamy, codziennie się odwracamy od, albo nie odwracamy od grzechu, albo nie nawracamy, codziennie przyjmujemy, albo odrzucamy Chrystusa, więc w związku z tym tak naprawdę to codziennie przeżywamy, albo nie przeżywamy istotę.
Boże Narodzenie,
Wielkanoc, Wielki Piątek, Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, prawda? I to wszystko, co tam w roku liturgicznym stara się Kościół jakoś poszczególne aspekty podkreślić, to tak naprawdę one są przecież, to jest jedna całość. To jest trochę to, co Dickens w opowieści wigilijnej pokazał, która zresztą w bardzo ciekawym kontekście historycznym, prawda? Kiedy to właśnie tacy bardzo radykalni zwolennicy protestancy docierania do istoty, odrzucania przypadłości, po prostu zakazali świętowania Bożego Narodzenia, bo uznali, że te wszystkie zabawy, ten cały aspekt blichtr, cały aspekt dobroczynności nawet, prawda, że to wszystko odsuwa nas od istoty. No a Dickens, wychodząc chyba jednak od Ewangelii, choć jego czasami oskarżono o stworzenie świeckiego Bożego Narodzenia, wydaje mi się, że to nie było jego intencją, tamten motyw sądu, tak, sądu duszy nad samą sobą jest bardzo wyraźny. No właśnie pokazał, że jeżeli przestanie patrzeć na tę istotę, przede wszystkim w kontekście relacji z bliźnim, które tak naprawdę nas
komunikują,
są tym momentem progowym, tak? Momentem sądu, tak? Momentem granicznym, że my możemy klękać do modlitwy, mieć wiarę, że największym sprawdzianem jest codzienność i drugi człowiek i że to wtedy ten sąd tak naprawdę już następuje codziennie.
Zawsze mówiono wiele o lekcjach, tak, które uroczystość Bożego Narodzenia przynosi każdemu z nas. Myśmy o niektórych wspomnieli. To są rzeczy, które są potem rzeczywistością jakiejś duchowej dyscypliny. No, na przykład umiejętność dojrzenia w Bożym Narodzeniu tego, cośmy powiedzieli, że właściwie to, co naprawdę królewskie, w tym wydarzeniu przychodzi obok tego, co oficjalnie królewskie, prawda? Jedno jakby drugiego nie wypiera z natury, tak? Jest bardzo pięknie to powiedziane, że właśnie to władanie jest jeden z hymnów, tak? Na Trzech Króli. Mówi, że niepotrzebnie Herod boi się przyjścia Chrystusa, jakby on miał mu zabrać jego ziemskie panowanie, bo nie na tym polega sytuacja. Przyjście Chrystusa nie jest z odebraniem władzy, z zniszczeniem państw i tak dalej. Niemniej jest ciekawe, że to, co jest najgłębiej i najprawdziwiej królewskie, Boże, przychodzi jakby obok, nie w miejscu, które jest jakby pobudowane na to, żeby tu właśnie w tym miejscu, najpierw spektakularnie, widocznie, przyjeżdżają ekipy, transmitują, wszystko tego, tylko że coś się dzieje, owszem, to wszystko jest zachowane, tu nie trzeba burzyć, nie trzeba tego niszczyć, ale gdzieś za granicą tego, jakby się to powiedzieć, wydaje, najbardziej naświetlonego kręgu on się pojawia. A z drugiej strony, i to jest drugi element tej lekcji, to nie znaczy, że to przyjście dzieje się jakby zupełnie poza, jest takie jakby to powiedzieć zupełnie nieprzewidywalne i niespodziewane. Realizuje się wedle pewnych obietnic, bo wiedziałeś o rodzie Dawida, rod Dawida jest rod Dawida, to jest ród królewski, to nie są, można powiedzieć, w tym sensie, to nie są również ludzie zupełnie na to nieprzygotowani.
No Jezus w drodze do Emaus uczniom wyraźnie powiedział, że czytaliście pisma, ja nie zrobiłem, niczego, nie przyszedłem nie inaczej, jak to było zapowiadane, tak? Tylko, że wy czytając nie rozumiecie i oczy waszej duszy były zamknięte na to, co rozumem teoretycznie przyjęliście, prawda? Więc nie jest to nieracjonalne, nie jest to burzenie jakichś ludzkich uprawnionych oczekiwań. To jest pokazywanie, że wy oczekujecie, macie prawo oczekiwać, podczas kiedy się to rzeczywiście, natomiast jesteście na tyle zaślepieni, że wtedy, kiedy to się rzeczywiście dzieje, nie odkrywacie, nie reagujecie.
Łaska Bożego Narodzenia, mówi się czasami, jest łaską odkrywania pokazania Boga właśnie w tej prostocie. Mówi się o takiej modlitwie, też mówi się o modlitwie prostego wejrzenia. Tak? Jest taka umiejętność, która w człowieku powstaje, gdy z Bogiem, Jego łaską współpracuje, że jakby w całej gmatwaninie różnych spraw, wydarzeń, niesamowicie ważnych również, tak jakby rozpoznaje złotą nić, tak, tę, która przez to wszystko przechodzi i nawet łączy te wątki, które czasami gdzieś tam, no, Pismo Święte jest pełne najróżniejszych, niezwykłych wątków, które nagle jakby rozbłyskują jakby jednością, tak? Okazuje się, że przez nie przechodzi jakiś szlak, który widzimy wtedy, gdy on przychodzi, gdy on staje pośród nas i zakłada swój kościół. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Najlepszego życzymy naszym i słuchaczom, i niesłuchaczom. Proszę łaskawie przekazać także niesłuchaczom nasze najlepsze życzenia. Tego ciepła, które na pewno jest w wielu domach, winszujemy, a chcielibyśmy, żeby go było więcej i żeby było również tam, gdzie być może go brak. Niech Pan Bóg dopomaga i małe, w tej chwili tak małe dzieciątko, niech się potęgą swojej łaski w życiu każdego z nas rozrasta. Z Panem Bogiem.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.